Wieczór z reportażem.
Żaneta Walentyn, witam Państwa w audycji Wieczór z reportażem. Dziś o pięknej, aczkolwiek chyba już nieistniejącej obecnie sztuce epistolografii. Epistolografia, czyli pisanie listów. Ja myślę, że wszyscy nasi słuchacze, którzy mają pewnie trochę więcej niż 20 lat, kiedyś listy pisali. Katarzyna Michalak z Polskiego Radia Lublin. List sprzed lat.
Początek lekcji polskiego. Sorka przyszła i nam opowiedziała, że w książce znalazła taki list i nie wie do końca, co z nim zrobić.
Po prostu dała list pierwszej osobie w pierwszej ławce i ten list przechodził z rąk do rąk, że praktycznie dotykał go, oglądał każdy po kolei, każdy się nim zainteresował, ale były osoby, które nie czuły potrzeby czytania wszystkich tych wyznań.
Nie ma daty, są tylko dwa nazwiska, ale nic nie wiadomo.
List jest dość nietypowy, teraz koperty są całkiem inne. Ta jest bardziej w kształcie prostokąta. Papier jest pożółkły, widać, że ma dobrych kilkadziesiąt lat. Po lewej stronie koperty jest wydrukowana fotografia, zdjęcie dziecka i kotka. W prawym górnym rogu jest napisana jedynka w kółku, więc można spodziewać się, że to był pierwszy list, który Grzesio napisał do Iwonki. Kochana Iwonko, gdzie jesteś? Dzióbku, bardzo tęsknię za tobą. Ciągle mam przytkaną do ust chusteczkę i marzę o twoim dotyku, jednym chociaż słowie. Bardzo cię kocham, Iwonko.
Ta opowieść zaczęła się nie tak dawno temu i nie za górami ani za lasami, ale na ekranie mojego komputera. Zobaczyłam wydarzenie na Facebooku pod hasłem Znaleziony list miłosny. Młodzież z 4 Liceum Ogólnokształcącego w Lublinie postanowiła odnaleźć bohaterów miłosnej historii sprzed lat. A historia przywędrowała wraz z książką kupioną na Allegro.
Są to równania różniczkowe-cząstkowe rzędu drugiego. Część pierwsza, autorem jest pan profesor Mirosław Krzyżański.
Czyli stara książka.
Stara książka właśnie. 57 rok, tak.
Ale list na pewno nie jest tak stary, prawda?
Podejrzewamy, że jest z lat 80., patrząc na papeterię. Zainteresowałam się książką Równania różniczkowe. No i zamówiłam ją przez internet. Książki w ciągu jednego tygodnia zaczęły przychodzić, bo dużo zamówiłam jednocześnie, więc zaczęły przychodzić po 2-3 książki dziennie. Więc oczywiście rozpakowywałam, przeglądałam, odkładałam na półkę i przeglądając te równania różniczkowe, znalazłam tam kartkę, na której były rozwiązywane jakieś zadania. No ale także między kartkami był list. List podpisany, widać było, że to jest list miłosny, ponieważ były ślady ust tak jakby z tyłu na kopercie. No, list oczywiście był otwarty, ja też go wyjęłam, rozpakowałam i był to rzeczywiście list uczuciowy. No, a ponieważ w tej chwili nie mamy do czynienia z papierowym przekazywaniem informacji, więc pomyślałam sobie, że dla naszej młodzieży może to być ciekawe. Mamy w szkole klasy dziennikarskie. Pomyślałam, że to może być dobry materiał, żeby zainteresować ich właśnie tym papierem, bo nie myślałam o samym temacie. Tutaj akurat nie temat tego listu miłosnego tak jakoś mnie poruszył, tylko raczej to, że to był przekaz tradycyjny. No i przekazałam go koleżance.
Tak, ja od razu pomyślałam sobie oczywiście o uczuciach, czyli bardziej interesowała mnie ta strona, jak można wyrażać emocje i pomyślałam, że czytamy takie listy literackie, jak Cierpienia młodego Wertera, czy listy Zygmunta Krasińskiego do Delfiny Potockiej. A tutaj mamy taki żywy list napisany nie przez pisarza, literata, geniusza, tylko przez zwykłą osobę.
Przejrzeliśmy go trochę, no i postanowiłam, że znajdę jakoś, że chciałabym przekazać ten list w odpowiednie ręce, więc poszukałam trochę na Facebooku, ale to są zbyt popularne nazwiska, żeby znaleźć coś konkretnego. Potem Napisałam do paru nawet gazet, do Wyborczej w Opolu, bo w liście jest wspomniane Opole. Niestety mi nie odpisali, bo pomyślałam, że jednak media mają wielką moc, więc może dałoby radę tą sprawę nagłosić, żeby ten list trafił tam, gdzie trzeba. Bo może to była jakaś cenna pamiątka, która zaginęła.
Dzień dobry, panie Marku.
Dzień dobry.
Skarby ukryte między kartami książek znajduje już od ponad 30 lat znany lubelski antykwariusz pan Marek Słomianowski. Może on podpowie, jak trafić do bohaterów historii?
Mhm. To jest to list... lata 90. na pewno.
Mhm. 90? A po czym pan poznaje?
Grafika umieszczona na tym, już taka no... której się nie spotykało wcześniej. Tego nie było, po prostu tego nie było. Papeterie wcześniejsze były skromniejsze i nie miały aż tak rozbudowanych fotografii.
Jakaś dziewczynka z kotkiem.
Tak, z kotem, jakiś rodzaj kolażu takiego. Natomiast to jest kapitalny temat na rozmowę i o listach, o epistołach i o książce, prawda? Bo dlaczego list trafia do książki? Bo książka jest bardzo bliska, prawda? No i tam chowamy różne rzeczy. W książkach właśnie. Co się znajduje w książkach? Ano tak. Właśnie. Listy, pocztówki, kwiatki, czasem banknoty i jakieś różne szpargały. O. Ale właśnie bardzo często listy i bardzo często pocztówki, czasem bardzo osobiste. No i właśnie pytanie, dlaczego w książce? Czyżby rzeczywiście to nie był truizm, że książka jest zaraz po psie następnym w kolejności przyjacielem człowieka? Bardzo prawdopodobne, że tak, prawda? A listy miłosne? Ha, zbliżają się walentynki. Tam takie dziwne, nie nasze święto, no ale niech tam. Wie pani, jaki jest najstarszy polski list miłosny? Owóż, ten, który przetrwał, to jest dokładnie rok 1429.
Panowanie Jagiełło.
Jagiełło, tak. Kto go napisał? Ano napisał go pewien kleryk. I tutaj niech się nie włączają od razu jakieś dziwne historie, bo kleryk ówczesny to jest student, ewentualnie uczeń. Właśnie, żeby tego nie kojarzyć z młodym księdzem, tylko klerk. Klerk, intelektualista, inteligent. O, taki średniowieczny inteligent. Miał na imię Marcin, pochodził z Międzyrzecza. Był sekretarzem samego biskupa Ciołka, a napisał do swojej Bogdanki, jak jechał w podróż służbową do Poznania. I mogę go zacytować, bo list jest piękny. A tako z tobą się rozstając, serce me jeło bardzo płakać. A ja tako ślubuję twej miłości nie zapominać, ale wszędzie cześć a lubość czynić. Wiedz moja najmilejsza panno, iże aczkolikiem ja od ciebie daleko, a wszakoż nie było ani nie będzie nad cię inna miła, jeno ty sama panno najmilejsza ma. Najstarszy polski list miłosny, jaki znamy. Być może były starsze, ale do naszych czasów nie dotrwały.
List napisał chłopak do dziewczyny. Obecnie przebywa w szpitalu i pisze o tym, jak bardzo za nią tęskni. Wspomina o pierścionku, który jej podarował. Ma nadzieję, że kiedyś w przyszłości on i ona będą razem. Pisze, że jestem obolały, źle się czuję, dostaliśmy tylko jeden posiłek, czekamy na następny. Mówi o tęsknocie, o fascynacji tą dziewczyną.
Ja myślę, że kiedy ten list został przekazywany, każdy czytając te słowa próbował sobie wyobrazić tą historię, kim byli i dlaczego na przykład byli rozłączeni.
Podczas czytania listu wyobrażałam sobie bohaterów właśnie w tych czasach, czyli widziałam ich po prostu jako młodych, zakochanych w sobie ludzi, którzy ufali sobie. Z tej korespondencji można było odczytać to, że sobie na pewno ufają.
Ja sobie wyobrażam, że oni są już tacy starsi. Starsi ludzie mają tendencję do kolekcjonowania tych listów i wyobrażam sobie, że może akurat ten był brakujący, że miała wszystkie te listy, ale tego jednego brakowało.
Starszy, czyli ile ma lat?
No, ponad 40 na pewno.
Dla mnie bohater mógł być na pewno jakiś otyły. Tak, nie wiem dlaczego, ale takie listy kojarzą mi się z takimi podstarzałymi, dosyć pulchnymi osobami łysiejącymi.
Wyobrażamy sobie ich jako takie osoby na przykład otyłe, czy właśnie tak jak sobie dziewczyna wyobrażała, podstarzałe, które są w pewien sposób wyjątkowe. Ale my sobie je tak wyobrażamy tylko i wyłącznie dlatego, że zdarzyło nam się doświadczyć ich wyjątkowej historii. A nie zdajemy sobie sprawy, że każda osoba, którą mijamy na ulicy codziennie, prawdopodobnie przeżyła coś takiego. Więc ta osoba może się praktycznie wcale nie wyróżniać. Może nie być otyła, może nie kolekcjonować niczego, może być po prostu najzwyklejszą osobą w świecie.
W swojej karierze antykwarycznej zetknąłem się z listami wszelkiej maści, ale tak naprawdę najciekawszym dokumentem, artefaktem to był sztambuch. Sztambuch dziewczyny miała na imię Aniela. To pamiętam dokładnie. Anieli wpisywali się różni starający się, no właśnie, jak to w sztambuchu, wpisywali jej fragmenty poezji, głównie romantycznej. Przecież epistolografia to jedna z części literatury pięknej. Moje pokolenia i jeszcze nawet w szkole średniej musiały sobie poczytać listy Sobieskiego. Właśnie, młodzi ludzie, no sięgnijcie do listów Sobieskiego. Są piękne listy, a chociażby żony ostatniego Jagiellona, czyli Barbary Radziwiłłówny. Oni naprawdę się kochali i to chyba tak, no, rzeczywiście z potrzeby serca. Amor trafił ich strzałą i jedno i drugie, mimo że no, reputacja Baśki była fatalna, fatalna. Szlachta jej zresztą bardzo nie lubiła, nie będę cytował, jak ją nazywano, bardzo brzydko. W listach miłosnych widzimy człowieka tego odartego z tego nimbu historyczności, bo postać przeszła, prawda, sprzed 100, 200, 300, 400 lat jeszcze, postać pełniąca jakąś funkcję, hetman, król, książę. Boże drogi, toż to się wydaje ktoś spiżowy stojący na jakimś tam postumencie, prawda? A to zwykły człowiek, który czasem płacze, który czasem się cieszy, który czasem właśnie ma różne wątpliwości.
Paweł, takie pisaki były już 20
lat. Taki nieco długopis, nieżelowy, taki grubszy, ale zobacz, że to nie jest pióro.
Pan się interesuje tą papeterią bardzo.
Nie, ale serio, naprawdę nie wiedziałem, co to znaczy papeteria do dzisiaj. Właśnie sprawdzam. Dzisiaj się dowiedziałem, co to znaczy papeteria. Jestem zaskoczony, że kiedyś były nadruki ze zdjęciami na listach.
A Paweł myślał, że ten obrazek to jest jakąś metodą dekupażu zrobiony.
Tutaj na kopercie mamy napisane imię, nazwisko nadawcy i odbiorcy, ale wydaje mi się, że ten jakby list wtedy nie jest spójny, po prostu...
Czcionka
i długopis, czy tam mazak, więc pewnie, znaczy tak mi się wydaje, list został podpisany, więc można na przykład przypuszczać, że ta pani nie ma kontaktu z tym panem i podpisała list, żeby po prostu nie zapomnieć, od kogo go otrzymała.
Jakaś smutna historia była, no bo tu już był pierścionek, nie?
Byli razem, to chyba by wiedziała, że to jest list od mojego męża, po co by podpisywała. Tak mi się wydaje. On po prostu wyjechał, możliwe, że właśnie pobór do wojska, czy takie inne różne sprawy ich rozłączyły i możliwe, że już nigdy się nie zobaczyli.
Powiedzmy, że można zbierać kartoteki o polskich szpitali. Może tam coś będzie.
Tak naprawdę nic nie wiemy o tych ludziach. Mogło być tak, że oni są nadal razem, może jest to małżeństwo, może już nie żyją, a może po prostu mogły to być dla nich jakieś miłe wspomnienia, prawda? Powrót do tej przeszłości, może ten list miał jakieś ważne znaczenie. Jeżeli nie został on dostarczony, może to właśnie spowodowało, że ta miłość w jakiś sposób... Jej bohaterowie oddalili się od siebie, a zawsze takie powracanie do czegoś, co było, może być po prostu przyjemne. I zorganizowanie im takiego chociażby spotkania. Przecież może być tak, że odsłuchają tą audycję, przypomną sobie dawne czasy i po prostu będzie to coś miłego.
Jestem ciekawa po prostu, co się z nimi stało. Zwykła ludzka ciekawość. Najgorzej, że nie ma daty, bo tak to można by jakoś poszukać grupy wiekowe, bo na przykład zrobić jakieś wydarzenie na Facebooku, to w większości trafi do młodych, a tak to w sumie nie wiemy, ile lat mają teraz bohaterowie, nawet nie wiemy, czy jeszcze żyją. Nazwisko jest bardzo popularne i Iwon jest z 80 i trudno stwierdzić, która. To pisałam do paru, ale nie wszystkie odpowiedziały, nie wszystkie w ogóle zobaczyły wiadomość. Niektóre odpisały, że to nie one, ale życzą powodzenia w szukaniu. No więc szukam dalej.
Antykwariat, słucham. Dzień dobry, kłania się Katarzyna Michalak. Proszę pani, ja dzwonię w takiej nietypowej sprawie. Mogę zająć minutkę?
Wydaje się, że dzisiaj internet umożliwia nam rozwikłanie każdej zagadki. Znalezienie Grzegorza i Iwonki wydawało mi się więc nie takie trudne.
Otóż, czy jest jakaś szansa, gdybym podała tytuł książki, aby ustalić, od kogo państwo tę książkę kupili?
Nie ma szans, wie pani, dlatego że my zbieramy te książki z różnych, nieraz z antykwariatów, czy z jakichś księgarni, czy niektórzy, i my nie rejestrujemy po prostu, od kogo bierzemy te książki. To są, mogła to być też być jakaś stara przesyłka, która dopiero niedawno też została, książki zostały wystawione, więc to nie jesteśmy w stanie znaleźć takiej osoby. No niestety, mówię, nie rejestrujemy po prostu, od kogo wykupujemy książki, prawda? Przykro mi bardzo.
Jakoś tak dziwnie się zdarzyło na przestrzeni ostatnich lat, że nie wiem dlaczego, nie potrafię tego wytłumaczyć, to jest temat dla socjologów, zerwała się ciągłość pokoleniowa. Pewien przekaz obyczajowy gdzieś urwał się gwałtownie i zniknął, i go nie ma. I teraz no właśnie to zdziwienie młodych ludzi. Przecież to nie jest stare, prawda? To są lata 90. To ile to raptem ma? 20 lat. Papier, zapisany papier dawnymi czasy miał swoją wartość. To nie była wartość mierzona w pieniądzu, ale to była wartość sentymentalna bądź jakakolwiek inna. Przecież prawie u wszystkich dziadków były właśnie albo listy, albo dokumenty, albo jedno i drugie. I to było składowane przez całe lata, to były całe rodzinne kroniki. A list z kolei, no właśnie, trzymajmy się samego listu. List jest częścią tej osoby, która jest daleko, prawda, z różnych powodów. Poza tym, no ten list to jest papier, to jest atrament, to jest charakter pisma, czasem zapach, jeżeli to była osoba bogatsza i na lepszym papierze perfumowanym pisała. No właśnie, to był kawałeczek, taki drobny kawałeczek tej kochanej osoby. To już pomijajmy, czy to była narzeczona, czy to była kochanka, czy to był syn, córka i tak dalej. Ktoś bliższy, dalszy, ale to był ten ktoś, kogo chcemy widzieć, kogo dobrze mieć koło siebie, a kogo z różnych tam powodów nie mamy. I ten list, no to jest taka drobna jakby personifikacja tej osoby. No taki kawałek, taki fragmencik, taka cząstka. Stąd na te listy i czekano. Czekano, a czasem się ich bano, prawda? Bo były różne listy. Różne listy były przecież. Natomiast w tej chwili na jakie listy przychodzą? Same rachunki.
Jak dzisiaj pisze się o miłości? Jak się to wyraża? I czy w ogóle się pisze?
No chciałem powiedzieć, że z okazji zbliżających się walentynek osoby, które nawzajem siebie lubią, kochają się, zapraszają się na różne randki, do kina, do restauracji. Chciałem też powiedzieć trochę bardziej humorystyczny przykład z Facebooka o tworzeniu różnych wydarzeń z okazji walentynek pod tytułem zabiorę na przykład lożkę do KFC lub pójdę z moim dzikiem na piwo. Tak chciałem humorystycznie dodać.
No dobrze, ale to tak, to są jakby wydarzenia, już konkretne akcje, tak? Ale chciałam zapytać, czy się pisze, czy na tych serduszkach, czy kartkach, czy jakieś liściki, czy to jeszcze istnieje?
No na pewno istnieje.
Co jest lepszym sposobem wyrażania uczucia? Czy właśnie SMS, wydarzenie na Facebooku, czy taki list jak Grzesia do Iwonki?
No ja uważam, że jeżeli miałoby być to najbardziej romantyczne, to na pewno, z pewnością był to list.
I napisałbyś taki list na dwie strony?
Nawet na trzy.
W dzisiejszych czasach list jest już taką wymarłą formą. Nie uczymy się nawet tak pisać listów. Nawet już na święta nie wysyłamy sobie kartek. Prędzej dzwonimy do siebie, ponieważ szybciej wiadomość dociera do odbiorcy. Na list się czeka i myślę, że w tym tkwi magia listu. Wiemy, że ta osoba się starała, żeby w liście nie było żadnych błędów, żeby litery były ładnie napisane, że jest to taki cały zabieg. A wysłanie SMS-a czy zadzwonienie nie jest takie trudne.
Takie listy zachowywały się na dłużej, bo teraz gdy na przykład nawet nasz chłopak ukochany napisze nam wiadomość, jak bardzo nam kocha i choćby nie wiem, jak długo pisał, to i tak ta wiadomość zniknie gdzieś pomiędzy innymi o tym, co dzisiaj robił, co zjadł na kolację, o której poszedł spać. A takie listy zostawały na wiele lat i były dobrym wspomnieniem, do którego zawsze można było łatwo sięgnąć i miało się go w pamięci.
Można do nich sięgnąć, można je dotknąć, przypomnieć to sobie wszystko. Jakby udało się odnaleźć właścicieli tego listu, to myślę, że mogliby sobie przypomnieć, jak to było te kilkanaście albo kilkadziesiąt lat temu. Jest to zdecydowanie lepsze niż taka wiadomość w stylu właśnie SMS-a, czy gdzie jest zawierana emotka, która ma symbolizować, co czujemy.
Przecież cały świat kontaktował się właśnie za pomocą tych zapisanych kartek. No po to mamy język, żeby właśnie o uczuciach bardzo różnych, wielkich, małych, średnich, pisać w takiej formie, żeby ujmowały tę drugą osobę, prawda? Bo no, za nami stoi ileś tam lat cywilizacji. A przecież cywilizacja to też właśnie sposób porozumiewania się między ludźmi. Być może dlatego te listy zaginęły, bo też i flirt zaginął. No nie wiem, za stary już jestem, ale coś tak mi się wydaje, że młodziaki chyba nie bardzo flirtują w tej chwili.
No flirtują chyba dzięki tym SMS-om. Bo...
No tak, o tak, tutaj mam piękną dychteryjkę. Jako, że zawołanym cyklistą jestem, było to lat temu parę, jadę sobie bulwarem Kole, tak zwanego Parku Ludowego. Był to maj, ciepły wieczór, księżyc w pełni, kląskają słowiki, siedzi chłopak z dziewczyną i jak spojrzałem, to mało się nie utopiłem w bystrzycy, bo ona trzymała telefon komórkowy i on trzymał telefon komórkowy i oboje na tych telefonach komórkowych coś naciskali. No jak to ma być, przepraszam, flirt? To ja dziękuję.
Właśnie, jeśli kogoś tak naprawdę kocha, to będzie się chciało dla niego zrobić wszystko, nieważne, która jest godzina, czy jesteśmy zmęczeni, głodni. Kiedyś po prostu sami się motywujemy, że kochamy tą osobę, więc napiszemy do niej list. Aktualnie to trochę jest zaniechane, nawet w takich rozmowach prywatnych. Ktoś nam wysyła, chce się z nami czymś podzielić, nam się coś podoba, nie odpiszemy się, że coś nam się podoba, wysyłamy okejkę albo emotikon serduszka i uważamy, że to coś odda, a czasem tej osobie drugiej zależy dokładnie, jaka jest nasza opinia, a nie wysłanie samego serduszka. I to, co mnie boli w dzisiejszych czasach, to jest to, że nawet w rodzinie wracamy, nie wiem, rodzice z pracy, my wracamy z zajęć, telefon, tablet, siedzimy i niby spędzamy ten czas ze sobą, ale paradoksalnie oddzielnie, bo każdy w swoim telefonie, w tablecie sprawdza jakieś informacje i co to jest paradoks, to nawet czasem jak nasze rodzeństwo ma urodziny, jest w drugim pokoju, wysyłamy mu na Facebooku życzenia, bo jak to mówi, że nie chce nam się przejść z jednego pokoju do drugiego. I to jest przykre. Dlatego jeśli mam znajomych, którzy potrafią spędzać czas w tradycyjny sposób, to na przykład, nie wiem, grać w gry planszowe, razem wyjść na spacer, to uważam, że są to niesamowici ludzie, bo jest to w dzisiejszych czasach gatunek wymierający.
Moim zdaniem tutaj chodzi o to, że ludzie wraz z biegiem czasu stają się coraz głupsi, ponieważ technologia narzuca nam z góry proste, szybkie, łatwe rozwiązanie czegoś, co kiedyś musieliśmy zrobić sami jakąś okrężną drogą, a teraz zamiast komunikować się właśnie przez te listy, o których dzisiaj mowa, możemy zadzwonić, napisać, co sprowadza się tylko i wyłącznie do tego, że staniemy się coraz bardziej leniwi. Na koniec naszego życia będziemy egoistami, bo mamy wszystko podane na tacy i dobrze, że szukamy tej osoby, do której należy ten list, bo możemy pomóc im przypomnieć sobie, co było kiedyś dla nich ważne, żeby się nie zgubiły w tym, co teraz robią, żeby zobaczyły, że kiedyś ich życie zupełnie inaczej wyglądało.
Informacje o aktualnych numerach można uzyskać dzwoniąc pod 118 913.
Jaka ulica?
No właśnie ulicy to nie ma niestety, bo to jest taki list podpisany, tylko mamy nadawcę i adresata, bez adresu. Nie był to list przesyłany pocztą.
Przykro, ale Grzegorza nie mamy zgłoszonego.
Nie ma. Nie. A Iwona?
Też jej nie ma.
Też nie ma. Aha, bo ja mam tutaj taki numer, że to pan Grzegorz dietetyk.
Nie.
792.
Nie, to prywatny numer.
Pan Grzegorz u nas nie pracuje. Pracował, tak, owszem, ale od kilku lat nie pracuje.
I teraz ja jakby sprawdzam wszelkie możliwości, żeby znaleźć tą panią. Czy może panu coś świta w głowie? Czy może to ktoś znajomy?
No to jest moja kuzynka.
Naprawdę?
Tak, tak, tak. Tylko, że ona nie jest z Opola, spod Opola.
Czy ona ma coś wspólnego z panem Grzegorzem?
Trudno mi powiedzieć. Nie znam tego pana, ale Iwonę znam. No chyba, że jest jakaś zbieżność nazwisk.
Grzegorz napisał ten list, tylko list jest stary. On może mieć nawet 20 lat.
A to może być problem, bo Iwona ma lat kilka mniej ode mnie, czyli około 24 lat.
Natomiast nie szukałbym, zdecydowanie nie szukałbym tych ludzi, bo no, różne losy mogły być. I niech ten list będzie świadectwem, że bardzo się kochali, a co było potem, to niech już zostanie tajemnicą. To nieistotne, tak mi się wydaje.
I nie wiedziałam, jaka będzie reakcja młodzieży na ten list, ale kiedy go zaniosłam i zobaczyłam ogromne zainteresowanie, to zobaczyłam, że ten list może dla nich jest ważniejszy nawet niż dla mnie.
Ja myślę, że jesteśmy teraz razem, ale jednak osobno. I nawet jeżeli nie uda nam się odnaleźć bohaterów listu, to może ktoś odsłucha tą audycję i postanowi, że zmieni coś w sobie, prawda? Może natchniemy kogoś, żeby zaczął pisać takie listy, czy po prostu sprawimy, że ludzie zaczną ze sobą bardziej rozmawiać.
To był reportaż Katarzyny Michalak z Polskiego Radia Lublin pod tytułem List sprzed lat, a w drugiej części wieczoru z reportażem kolejny list i kolejny znaleziony, tylko że ten już nie będzie miłosny, a to będzie reportaż z 1969 roku, on się znajduje w naszym radiowym archiwum, Reginy Adamczak i Bohdana Chniedziewicza. To będzie list, który został odnaleziony w ulu. W drewnianym ulu, list pochodzący z 1943 roku. Posłuchajmy, list z drewnianego ula.
Opowieść reportażowa w opracowaniu Reginy Adamczak i Bohdana Chniedziewicza pod tytułem Listy z drewnianego ula. Opowieść ta dla nas rozpoczyna się nad rzeką Odrą, w osadzie Cigacice, nieopodal Zielonej Góry.
Chciałam porąbać tego ula, bo był zniszczony. I tak rąbię, tak przerąbałam siekierą, bo męża nie było. I taki wałeczek drewniany wyskoczył, koreczkiem zatkany. I ja tak powoli wziąłam siekierę, przerąbałam ten wałeczek, tak leciutko, rozłupał się, patrzę, karteczka zwinięta w rolkę. No czytam, właśnie pisało.
Ku pamięci. Dnia 29 czerwca 1943 roku. Ul ten i temu podobne robiłem w tym czasie, kiedy Niemcy pod wodzą Hitlera zabrali nam ukochaną ojczyznę. I nie dość na tym, że byliśmy u nich traktowani jak niewolnicze bydło, to jeszcze dokuczali nam w rozmaity sposób. Nie wolno nam mówić po polsku. Wydział z jedzeniem jest tak szczupły, że w jeden dzień zjemy to, co nam przeznaczają na tydzień. A potem trzeba głodować. A do roboty gonią od świtu do nocy nie tylko mężczyzn, ale i kobiety ciężarne i dzieci od lat 10. Mimo ucisku każde, nawet dziecko chłopskie, pamięta o tym, że jest Polakiem. A gdy Niemiec nie słyszy, to polskie dzieci nucą sobie z cicha. Choć się wojna nie skończyła, ale Polska nie zginęła. I nie zginie. Widać z tego, jak twarde jest przekonanie chłopskie. Polakiem się urodziłem, Polakiem umrę. Taki już jest chłop polski, że choć go stale gonią, jeszcze sobie śpiewa. Kiedy ranne wstają zorze, Hitler zabrał nam Pomorze, zabrał także kongresówkę, a nas wygnał na wędrówkę. Zabierają nasze role, nas wypędzą na niedolę, nawet z domu nic nie dają. Z gołym grzbietem nas wygnają. Ja także zostałem wysiedlony dnia 4 lutego 1943 roku. Cały mój majątek, 27 morgów gruntu z dobytkiem, żywym i martwym, przeszedł w posiadanie Niemca. A ja mogłem zabrać z sobą tylko żonę i dzieci oraz ich przyodziewek, łóżka i pierzyny. Potem chcieli nas wywieźć z rodziną na roboty do Niemiec, ale za wstawieniem się tutejszych Niemców zostałem w swojej wsi i pracuję u tego gospodarza, który zabrał moją własność. Czyli jestem za parobka w swoim gospodarstwie, ale mało pracuję u niego, ponieważ robię ule dla wachmistrza z dulskiej żandarmerii. Ten ul także jest mojej roboty. Może za lat kilkadziesiąt ten papier dostanie się do rąk ludzkich. Może moi potomkowie wyczytają z niego, jak ich ojciec czy dziadek cierpiał niewolę i jak bardzo kochał ojczyznę. Nazywam się Barczykowski Bolesław ze wsi Frankowo-Dulskie. Gdy to czytać będziecie, może mnie już na tym świecie nie będzie, ale proszę całą familię Barczykowskich. Synowie, bądźcie Polakami, tak jak był Polakiem wasz przodek Bolesław Barczykowski.
Kto to ów Bolesław Barczykowski? Gdzie mieszka? Czy żyje? Jak ule jego roboty zawędrowały tu nad zachodnią granicę Polski? Czy znajdzie się więcej tego rodzaju pamiątek? Jak do nich dotrzeć? Oto narzucają się pytania. Ich rozwikłanie zaczyna nas pasjonować. Pierwszy etap naszych poszukiwań – nadodrzańskie Cigacice. Stąd od Stefana Pawlika i jego żony wyszedł pierwszy sygnał o znalezisku. W gęstej zieleni ulicy Portowej, spadającej wprost ku Odrze, zastajemy rodzinę w komplecie.
Widzę tu u pana dosyć dużą pasiekę.
Tak. 30 uli mam.
Stare ule?
Stare, stare. To właściwie to są te ule od tego gościa chyba.
Z Zielonej Góry,
tak? Tak, tak, tak.
Kiedy państwo nabyliście te ule? Jak one trafiły tutaj do Cigacic?
Wyczytaliśmy właśnie w gazecie, że są ule do sprzedania. Na jedności robotniczej zdaje się to w Zielonej Górze. Tak, i pojechaliśmy, pojechałam właściwie ja sama, tam wpierw obejrzeć te ule i tam załatwić. Później pojechali z mężem, no i obejrzeliśmy ule, podobały nam się i wzięliśmy. Później ten właściciel mówi, te cztery ule gorsze, mówi też, zabierzcie ich, mówi, to będą dużo taniej, bo nam nie są niepotrzebne. No nam też nie były potrzebne, ale tak razem załadowaliśmy ten samochód i przywieźliśmy ich.
To znaczy, że te dobre ostały się po dziś dzień?
Tak, a te cztery żeśmy zniszczyli, bo po prostu nie były do użytku już.
I w którym ulu pani znalazła?
W pierwszym i w ostatnim.
Czyli z tego wynika, że znalazły się dwa znaleziska.
Tak, bo to drugi było pudełeczko od zapałek z naklejką taką niemiecką, była nawet oderwana i było po jednym feniku niemieckim i jeden polski grosz. I karteczka. No i ta kartka do długo leżała, że mąż wrócił, ja mu to pokazałam, on właśnie sąsiadowi to, bo pracuje w komendzie, nie to dał to, no i tak poszło coraz dalej.
Czy to pana dzieciaki, tam córka?
Tak.
Pamiętasz ten list, który mama znalazła?
Tak trochę tylko.
Więc było napisane, że właśnie, że o ile ktoś znajdzie ten list, żeby go oddać rodzinie, że to było właśnie miejscowość Frankowo-Dulskie, że on to robił dla jakiegoś Niemca.
A powiedz mi, czy ten list pokazałeś swoim koleżankom w szkole?
W pracy miałam.
Pracujesz?
Tak, pracuję w Polskiej Wełnie w Zielonej Górze.
Aha.
Śmiałem się z nią, Boże, jak ten list dziwnie napisany, bo nie był napisany normalnie językiem polskim, tak jak mi teraz mówimy, tylko był napisany gwarą. Taką chłopską mową, nie tak normalnie po polsku, jak teraz właściwie się uczymy w szkole i w ogóle. Bo tak inaczej, żeśmy się okropnie śmiali, to jest tak dziwnie wszystko pisane.
On był bardzo ładnie ułożony.
Ale jak zamaskowany, był w takim drewnianym klocuszku i wywiercona taka dziura i tak koreczkiem zamaskowane, że nie było znaku, tylko normalnie taki wałeczek był klocuszek.
W którym to miejscu ula było?
W tym upakowaniu, między jedną ścianą a drugą.
Tutaj córka podpowiada, że w trocinach, tak?
I trociny, czy jakaś sieczka, plowy, jakieś coś tam, takie no różne, nie?
Między takie ulem opakowanie. Jest opakowanie
o,
zaraz, takie.
Może, to może. O, to jak tutaj jest. Tutaj jest plewa czy sieczka w tym miejscu. Tą deskę, jak się oderwie, to tam w środku jest. I to było w środku.
Czyli on wierzył, że powiedzmy ten ul...
Ktoś może rozbić i jednak to znajdzie kiedyś. No ja zdziwiłem się właśnie, I zainteresowałem się, że trzeba to gdzieś... No dać w takie opiekę, żeby się tym zainteresowali. No.
No i właśnie pan był tym, który pierwszą wiadomość otrzymał.
Tak jest, więc sąsiad przychodzi do mnie i mówi, że znalazł karteczkę, znaczy zwinięta w ulu, nie? Ja mówię, pokaż co to jest. Przeczytałem, ja mówię, wiesz co, ja to zabiorę do komendy. No i napisałem do tego notatkę. I tę notatkę i ten list i oddałem to dla komendanta. No a co komendant dalej z tym zrobił, to ja nie wiem. Bo wiadomość dopiero pierwsza mnie dzisiaj doszła, że to jednak ktoś się zainteresował tym. Mnie to właśnie wzruszyło, nie? Skoro to przeczytałem, że ludzie, którzy kiedyś żyli w tej niewoli, oni jednak mieli te znaczy myśli, że jednak kiedyś ta Polska będzie jeszcze nie i ktoś może dostanie ten list i przeczyta go. I dlatego też wziąłem od razu to, zaniosłem tam, gdzie się należało. Nie?
Czy zachowały się jeszcze jakieś szczątki tego właśnie pamiątkowego ula?
A, tylko daszki. Daszki i parę desek. Które właśnie na szopę dzisiaj biorę, potrzebuję.
Życie idzie naprzód i dyktuje swoje prawa.
O to chodzi.
Tak.
Może ten pan Barczykowski ma zamiar przyjechać, zobaczyć, to trzeba zostawić chociaż jeden daszek. Może kiedyś przy okazji jeszcze by się zobaczył.
Żyje jeszcze? Oj, tyle lat.
Tego i my jeszcze nie wiemy. Ale najpierw tropimy drugi, znaleziony przez Pawlików eksponat.
Proszę pana, słyszeliśmy, że za pierwszą kartką, która została tutaj zaleziona w ulu, znalazła się druga kartka i podobno jest u pana. Czy to prawda?
Tak, ale nie u mnie, to raczej tu kuzyn był mój w Zielonej Góry i on wziął tą kartkę. No było napisane bodajże u jakiś Bolesław Barczykowski. Budował ule dla jakiegoś wachmana niemieckiego tam. Czy wachmistrze tam budował ule, no i że kto by znalazł taką kartkę właśnie i tego, to żeby oddać dla jego rodziny.
W tej chwili nie jestem bardzo pewny, ale mi się zdaje, że w tym liście tam podana była miejscowość jakaś.
Tak, była. Tak. Była miejscowość podana tego.
Gdzie on tam przebywał
właśnie? W każdym razie jakaś...
No jeszcze my żeśmy rozmawiali na ten temat, że tak wyglądało jak gdzieś na terenach Czechosłowacji czy gdzieś, bo to taka słowiańska nazwa, prawda? On tam jeszcze pisał, że w tej chwili w czasie wykonania tych ulów i pisania tej kartki ma 40 lat, prawda? Także to już jest 29 lat temu, to teraz by musiał mieć jakieś 69 lat, prawda? Już starszy gość by był. No i to on to wszystko włożył, myśmy tu mieli w pudełku od zapałek niemieckim, pudełku od zapałek.
Wyglądało na to, że to jakiś dokument jest.
Na ten temat żeśmy rozmawiali, ciekawe, czy ten gość właśnie żyje, prawda, bo to już jest 29 lat, żeśmy obliczali, że on już po 70 lat. Jeszcze żeśmy myśleli, może rodzina jest, a może on sam jeszcze żyje, prawda, i, no więc to jest ciekawa sprawa.
I oto w zielonogórskiej fabryce dywanów. Spotykamy pana Czesława Szablińskiego, zamieszkałego w Cigacicach, a tutaj pan Szabliński jest w posiadaniu ciekawego dokumentu.
To jest pudełko od zapałek.
I co najdziwniejsze, pudełko jeszcze niemieckie.
Niemieckie.
Gdzie na spodniej deszczułeczce mamy datę?
1943, 15-6. Są jeszcze do tego cztery pieniążki. Trzy pieniążki fenigi niemieckie i jeden grosz polski.
A to?
To jest kartka, która jest znaleziona w tym pudełku.
Ten ul został wykończony. Pamiątka Bolesława Barczykowskiego, który te ule robił podczas wysiedlenia z własności. Robiony wachmistrzowi wojsk niemieckich, który mieszkał w plebanii parafii Dulskiej. Na pamiątkę kładę pudełko od zapałek niemieckich wraz z trzema fenigami niemieckimi i grosz polski. Zarabiałem od jednego ula 20 marek. Robiłem to w latach, gdy miałem 40 lat. Proszę tę kartkę oddać komuś z mojej rodziny. Bolesław Barczykowski.
Z Pieczyny dnia 15.06.1942 roku. Z Pieczyny, gdzie to może leżeć?
Tego już ja nie wiem, proszę pani.
Ile pan ma teraz lat?
Ja w tej chwili 26.
Czyli? Jeszcze pana na świecie nie było.
Właśnie, w 43 roku się urodziłem.
Właśnie wtedy?
W samym roku. Właśnie mi troszeczkę to zaintrygowało. Właśnie ten sam miesiąc, tylko data 28.
Jak te ukryte w ulach dokumenty trafiły tu w Zielonogórskie? Na to pytanie wyjaśnień może udzielić tylko jedna osoba. Franciszek Szatkowski. Ten sam, od których Pawlikowie kupili ule. W Zielonej Górze przy ulicy Jedności Robotniczej, gdzie zajmuje parterowe mieszkanie, trudno jednak go zastać. Cały czas wolny od pracy spędza kilkanaście kilometrów za miastem w swojej pasiece. Ale późnym wieczorem powiodło się.
Co panu to pismo mówi?
Proszę pani, to pismo mnie nic nie mówi, bo ja nie wiedziałem, że to pismo właściwie tam w tym ulu będzie. Bo ja te ule kupiłem zaraz po wojnie, w 1945 roku, kiedy byłem instruktorem pszczelarskim na gminie Zbójno. Ja te ule wszystkie po Niemcach sprzedawałem. Ale te cztery ule były prawie najlepsze tam z tej gminy. Ja je ustawiłem dla siebie, owszem zapłaciłem za nie po cenie korca, czyli metra żyta. I te ule miałem i przywiozłem ich tutaj w 1967 roku, do Zielonej Góry.
Kiedy pan się tutaj osiedlił?
Nie, nie. Ja się osiedliłem tutaj w 1950 roku, ale pasieka była tam w Bydgoskiem, u teściów. Kiedy teś zmarł, to ja tę pasiekę musiałem zabrać tutaj do Zielonej Góry, bo tam się już marnowała ta pasieka. I te ule tutaj trafiły do Zielonej Góry. Tak, a że to teraz... To się znalazło tam w tym ulu, to zaskakujące mnie to jest, bo przecież ja w tych ulach tyle lat pracowałem, aż tam takie co mogło być, nigdy bym nie przypuszczał nawet.
Pan sam oczywiście też jest pszczelarzem i od lat się tym zajmuje.
Tak, tak. Ja prawie od chłopca, no przy ojcu się trochę przyuczyłem, ale później już jak ojciec umarł, to już pasieka przyszła na mnie. Bo, tak. No i zamiłowany jestem w ogóle do tych rzeczy, prawda, i tak duch mam te pszczoły. Tam, jak ja te ule zabierałem z tego Dulska, bo to stały pod płotem, proszę pani, bez opieki, daszki pozrywane. Więc ja się tam opiekowałem na tej gminie, że te ule zbierałem, proszę pani, zwoziłem nawet do siebie. A później z tych wszystkich poniemieckich uli wziąłem cztery, bo te ule dla mnie wszystkie były troszeczkę może za liche, bo ja sobie umiem zrobić ule, to dlatego ja się posługiwałem między swoimi ulami. I te cztery ule z moimi ulami trafiły tutaj. Jak tam zabierałem pasiekę, więc te cztery ule były jeszcze jakie takie, zabrałem i te cztery tutaj do Zielonej Góry. No i te ule sprzedałem, później wszystko kupił się gasić ten Pawlik.
Oczywiście nie mając pojęcia, że zamiast miodu, wędzy i tych rzeczy kryją jakąś taką tajemnicę.
Oczywiście taki ul, jak z ściany z ucieplania, to można było nawet i z pół worka złota schować, nie tylko list.
A czy nie uważa pan, że ten list to jest właśnie ten worek złota?
Możliwe.
I na tym rozdział pierwszy opowieści w zielonogórskim regionie się kończy. Ślad wiedzie nas teraz w Bydgoskie. Do Frankowa Dulskiego, tam gdzie mieszkał autor pamiątkowych listów Bolesław Barczykowski. Workiem złota, nadzieja, że zastaniemy go w dobrym zdrowiu. Poszukiwaniom nie przeszkadza ani deszcz, ani burze.
Dzień dobry pani. Pani tutaj już od dawna mieszka w Dulsku?
O, już 23.
No może pani znała Barczykowskiego, tego... Bolesława?
Barczykowski Bolesław, to on teraz jest chyba na Sokolej Górze.
Właśnie. Czy on tutaj mieszkał?
Na Śpiczynach mieszkał. W Dulskiej parafii, na Śpiczynach.
A gdzie to jest? W jakim to kierunku?
Trudno dojechać,
to? Jest... Nie tak chyba, może tam jeszcze nie jest taka zła droga. Ja nie wiem, jak tutaj koło Pasiczki, ale...
Ile stąd kilometrów?
Pewnie ze dwa, może dwa i pół.
Pani go znała osobiście, tak?
No znałam, no, bo ja byłam w Kamionce, nie?
Tak.
Tylko jak 23 lata, jak się tutaj już ożeniłam, no to
po wojnie
w tej
już.
Parafii był on i my też byliśmy.
A aha. Czy są tutaj ludzie, proszę pani, starzy, którzy powiedzmy tutaj w czasie wojny mieszkali?
No, mąż to go zna, bo chodził z jego bratem do szkoły, to lepiej jak ja, bo z nimi się kolegował.
Dzień dobry panu.
O, Barczyka.
Dzień dobry, proszę pana, my szukamy śladów pana Barczykowskiego Bolesława.
Bolesława? W Pieczyni. Ja mieszkałem tu całą wojnę.
A czy tutaj dużo wysiedlono ludzi?
To ja u Niemca służyłem.
To nie było już pana gospodarstwo?
Nie było. Niemiec zajął, zajęli bez Araby.
Takich jak pan wysiedlonych przez Niemców było więcej.
No więcej, to cała wioska była wysiedlona.
To budynek przy budynku był wysiedlony.
Ile to rodzin, ciekawe?
A, ile dulsko rodzin? Ile ma?
120. Kunczalska tu była wysiedlona. Górecki, Rogoziński, Barczykowski, tak. Co rozchodzi o Barczykowskiego, to on ule czy coś tam i tam oni jakieś napisali list, te pszczoły były na plebanii i później, że oni aż poszły tam gdzieś na zachód.
Względem tego to chyba najwięcej szpejan będzie wiedział.
O szpejan.
Tutaj poza kościołem. Poza kościołem taki jest biały dom, a on jest w tym roku, co i Barczykowski.
To on będzie najlepiej wiedział, gdzie te pszczoły poszły, jak, co, to. O. Najwięcej będzie wiedział Szpejankowski, bo ja byłem jeszcze chłopak, no miałem taki jak mój, 20 lat. I my tu, żeśmy tu na tej okolicy pracowali u Niemców. To on i taki Lewandowski, że ten Lewandowski zmarł. Polityki byli, że nie z tej ziemi. I parowie... Usiedli i oni tak politykowali. Zawsze mnie opowiadał Zygmunt, a żebyś wiedział, że wyzwolenie dostaniemy tu od wschodu.
O, jaki remont. Dzień dobry, można?
Można, można.
Pan Szpejankowski, gdzie tu mieszka? Tutaj, tak? No to tak trafić od razu do pana, no to znakomicie.
To trzeba mieć szczęście.
To właśnie.
My szukamy po prostu, wie pan, znajomych ludzi pana Bolesława Barczykowskiego. Pan się z nim przyjaźnił.
Tak, był dobrym człowiekiem. Rok starszy, chodziłem razem do szkoły.
A w czasie okupacji?
W czasie okupacji, no ja byłem w 1939 roku na wojnie. Później w niewoli, ja wróciłem w 1945 we wrześniu. On był wysiedlony. No i u tych Niemców byli parobkami.
Myśmy natrafili na takie dokumenty, które właśnie pan Barczykowski wmontował w ule, które sam w czasie wojny montował. Pan coś budował. O tym słyszał?
Tak, tak. Właśnie Barczykowski robił na żandarmerii ule, to jest prawdziwe. Bo ja tu byłem na urlopie i Barczykowski siedział i miał tam kryjżawę i wyrzynał te ule. Tu robił ramki rozmaite rzeczy. Dobrym Polakiem był Barczykowski. Był dobrym człowiekiem.
A ten Barczykowski, to on mieszka teraz tu w Sokoli Góra.
Przepraszam, szukamy pana Barczykowskiego, Bolesława. Podobno tutaj przeprowadził się w ubiegłym roku. Barczykowski. Ostrożnie.
To by pan, ja nie wiem.
A ty może, synu, wiesz?
Nie wiem.
Przepraszam bardzo. Dzień dobry. Czy nie wie pan, gdzie to mieszka pan Barczykowski?
Nie wiem.
Podobno gospodarstwo kupił tutaj.
Tu na Owieczkowie.
Sokoli Góra.
Sokoli Góra. Tak, to właśnie Sokoli Góra. Ja tu nie będę wiedział dobrze.
Gospodarstwo tak zaraz za pod zamkiem pierwszy chyba, nie po lewej, po tej stronie.
Tak? Ale nie jak, wie pan jak nazwisko?
No właśnie nie wiem jak nazwisko. Nie, nie.
No dziękuję bardzo panu. Będziemy dalej szukać.
W tym berecie. Sołtys!
Sołtys!
25 zł.
Tu!
Proszę pana, szukamy pana Barczykowskiego Bolesława. Podobno tutaj mieszka.
Tak, mieszka. Będziecie jechać teraz. To tak. Pierwsza droga będzie na lewo. Druga droga na lewo. Tak. I potem trzecia droga dopiero na lewo.
To jest ten sam, który osiedlił się w zeszłym roku tutaj?
Tak, tak, tak. Tak.
W Sokoli Górze?
Tak.
Aha. A gdzie on poprzednio mieszkał, nie wie pan?
W Dulsku.
Nie? Dziękuję bardzo. Do widzenia.
Na prawo idzie. Na prawo.
Dziękuję panu.
O rany. Nie wiem, czy ten pies jest na łańcuchu, czy nie. Dzień dobry pani.
Pan Barczykowski podobno tutaj mieszka.
Tak.
Gdzie, proszę pani? O, burza się zbliża.
Już. Boleś, chodź troszkę.
To tutaj pan Barczykowski tak. Mieszka? No to świetnie. Tośmy dostali się jednak.
Dzień dobry. Dzień dobry. Pani z żoną?
Tak.
Dzień dobry. My z radia jesteśmy.
Czy radio jest meldowane? Jest. Daj książeczki od radio.
Nie o meldunek chodzi, proszę pana. Dzień pan dobry, jest Bolesław Barczykowski.
Tak.
No widzi pan, a my pana szukaliśmy w koło Rypina, wie pan, w Dulsku, z Piczyna.
Domyślam się co?
O tych ulach pewnie.
Może co?
Tak. No właśnie. Proszę, niech pan sobie tutaj zajmie miejsce.
No to się pan zaraz będzie przez radio. Boga, Marek, przyjdzie okulary.
To pana dzieci?
Tak,
przynieś Tatusiowi okulary.
Przyjdzie. Na stole tam leżą.
Pani na stare lata to jeszcze i...
Proszę pana, widzi pan, troszkę już podniszczony, pożółkły, nieco naddarty dokument.
Nie nada się ten dokument, tak naprawdę.
O Jezu, po tylu latach.
Pismo poznaje pani?
Pokazuje pani, że to męża, tak?
To już i męża robota.
O nią?
Tak, to jest to samo, tak. Ku pamięci dnia tego, tamten. Ku pamięci dnia 29 czerwca 1943, temu podobne, robiłem w tym czasie, kiedy Niemcy pod wodzą Hitlera zabrali nam ukochaną ojczyznę. Znaleźliśmy drugi list w pudełku od zapałek. Czy to pan poznaje?
Z Piczyny, dnia 15.06.1942 roku.
No na sam pierwszy, proszę pana, ja jeszcze nie byłem wysiedlony i przyjechał wachmistrz, robiłem sobie stół. On to mówi, to ty psa krew, mówi, jesteś stolarz. No i stolarz, moja pani jest stolarz, ale sobie wszystko zrobię, nikomu nie robię. Gdy miałem wjechać na robotę z żoną i dziećmi, wachmistrz mnie obronił, by mnie zabrali
gdzieś,
do Niemiec, tak. Więc bym będzie u mnie ule robił.
Dobrze, pana, a co spowodowało, że napisał pan te listy?
No to tak na pamiątkę. Ktoś kiedyś, nie, może nie będę żył, może jak, ktoś ten ul będzie rozbiera po latach.
Niech odczyta sobie i tak pozostało. To jest, nie wiem, cudowne.
Odkrycie.
Tak.
Czy pan kiedyś myślał o tych listach, które pan zostawił wtedy?
No ja myślałem, ale to myślałem takie, ul jak ja je zbijałem naprawdę dobrze. To ja mówiłem, że on tam ze 30 parę lat postoju. No to 20 parę już.
Tylko przeszło zapachem miodu, wie pan?
Możliwe.
Nawet, że czuć troszkę tak. Woskiem. Woskiem czuć tak.
Dzieci wówczas były...
To maleńkie byli.
Maleńkie byli.
W 41 roku się urodził synek, a w 43 córka. No to ten to teraz po wojnie.
Synu, ty masz 17 lat, tak?
18.
Też jesteś Barczykowski.
Bogumił.
A czy stać by cię było też na takie bohaterstwo, bo to wtedy w tych określonych warunkach na pewno było.
Wyobrażam sobie, nie wiem, wojny nie przeżyłem, to nie wiem, co to znaczy.
Proszę pani, niech pani powie, czy przedtem, zanim w ogóle te listy, o których dzisiaj mówiliśmy tak dużo, pani zobaczyła zresztą dzisiaj, czy mąż kiedyś pani wspominał?
Wspominał mi, nie raz, nie dwa. Mówi, wiesz, jeszcze, mówi, jak ja mi robił te ule za Niemców, mówi, dołożyłem taką i taką karteczkę, w takie pudełeczko, to mi nie raz tłumaczył, nie dwa. Jeszcze ja krzyczałam na męża potem, bo mówię, tam takie głupoty mnie dałeś tam, co niepotrzebne. A mówi, co to z tego wyjdzie?
Ale raczej przypuszczaliście państwo obydwoje, i pan, i pani jako żona, że właściwie to już rzecz pogrzebana, że to się nie znajdzie.
Ja to zawsze myślałem, że ktoś jednak zawsze kiedyś gdzieś znajdzie.
Proszę pana,
chyba żeby był spalił od razu. Całki, no to by nie znalazł tego.
Proszę pana, ta pani, która odkryła ten list, dopiero jak rozrąbała to w środku znalazł się ten list.
No dobrze ukryte.
Dobrze ukryte było, no to choroba naprawdę, no.
Tyle lat?
Tak.
Już nie pamięta pan?
Nie przypominam sobie.
No po tylu latach, no to by to przypomniał sobie, nie? O Jezus. To rzecz niepojęta.
A jednak się zdarza.
Jednak się zdarza, naprawdę, o Boże.
I na tym zamyka się naszej opowieści rozdział drugi. Czy dalszy nastąpi, to znaczy rozdział trzeci, może podyktuje go życie, bowiem niezwykła historia drewnianych uli, które z ziemi bydgoskiej przeniosły swą tajemnicę aż nad brzeg Odry, połączyła przecież dwie dotychczas sobie obce rodziny. Pawlików z Cigacic i Barczykowskich spod Golubia Dobrzynia.
Pani kochana, to niech te goście niech przyjadą tutaj do nas, na Sokolą Górę, no.
Proszę pani, oni na pewno tej audycji będą słuchać. Sądzę, że zaproszenie, które pani w tej chwili wyraziła, dotrze do nich szybciej niż nawet list.
No też właśnie tak, prosimy, z duszy i serca.
Była to opowieść reportażowa w opracowaniu Regina Adamczak i Bogdana Chniedziewicza pod tytułem Listy z drewnianego ula.
To był Listy z drewnianego ula, reportaż z naszego archiwum. On został nagrany w 1969 roku, wtedy kiedy jeszcze listy pisano. Dziś wieczorze z reportażem mówiliśmy o listach, w tym listach miłosnych. Żaneta Walentyn, do usłyszenia.